studio Radia Kraków wspaniałe matki i ich wspaniałe córki. Marta Bizoń, aktorka, wokalistka z córką Matyldą Luberą. Mati, także wokalistką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Aneta Pondo, krakowska dziennikarka, redaktorka naczelna i promotorka kobiecej przedsiębiorczości od 2004 roku, szefująca Miastu Kobiet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jej równie utalentowana i wspaniała córka Orka Politowicz, działająca muzycznie pod pseudonimem Orcze.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy ten dzień, Dzień Matki, jest dla was ważnym dniem, dziewczyny?
Bardzo.
Marta?
Tak, niesamowicie bardzo.
Zawsze pamiętam, to jeden z tych dni.
No ja też pamiętam i dzwonię do mojej mamy, a dzieci składają mi życzenia.
Macie po jednej córce?
Tak.
Jedna córka, jeden syn.
Tak, dokładnie tak.
To ja tak samo mam. I powiem wam szczerze, że bardzo się ucieszyłam, że będę miała syna, ale kiedy dowiedziałam się, że będę miała też córkę, to było dla mnie naprawdę wyjątkowo ważne.
A my mamy tak odwrotnie, że najpierw mamy córki, tak?
Tak.
A
ja miałam właściwie jednocześnie.
Ja bardzo się ucieszyłam, że to będzie córka jako pierwsza. Czyli tak zupełnie inaczej niż chyba w tradycyjnych kiedyś rodzinach i przekazach, że ważne było to, żeby był syn pierwszy. Ja byłam zachwycona, że pierwsza będzie córka.
Dlaczego?
Nie mam pojęcia, po prostu czułam, że to ma być córka. To są raczej takie nielogiczne rzeczy, nieracjonalne, trudne do wytłumaczenia.
A ja bardzo chciałam, żeby... chciałam w ogóle mieć dzieci, ale jak się dowiedziałam, że będzie córka, to też się bardzo ucieszyłam, bo przede wszystkim bardzo chciałam przekazać córce imię, które było szalenie dla mnie ważne, imię po mojej babci, czyli mamie mojego taty, Matylda, i stąd właśnie jest Matylda.
Ciekawa motywacja.
Tak, bardzo, bo ja mam bardzo, miałam z babcią wspaniałe wspomnienia i właściwie to aktorstwo to ona mi zaszczepiła, więc... Była przede wszystkim cudownym człowiekiem, która mnie cudownych, fajnych rzeczy nauczyła w życiu.
A ja chciałam przekazać córce imię po pisarce, którą bardzo sobie cenię, ale nie pykło i go nie chciała i zmieniła na swoje.
Może to imię wróci? To?
Wolałabym nie dzielić się.
To znaczy powiedz swoje, tak, prawdziwe, tak. Znaczy swoje, którego używasz.
Ja używam Orka.
Dlaczego?
Nawet nie wiesz, jak strasznie dużo razy słyszałam to pytanie w swoim życiu.
Tak, bo ono nie jest w ogóle oryginalne, ale zawsze mnie zastanawia, dlaczego ktoś odcina się od swojego imienia, a wybiera zupełnie inne, bo widzę, że to nie jest tak jak w przypadku Matyldy, która działa artystycznie jako Mati, to jest po prostu jej pseudonim artystyczny, ale nie ucieka od Matyldy, a ty rzeczywiście definitywnie odcinasz się od
tak,
tego imienia.
Tak, to jest podwójna incepcja, bo mam pseudonim artystyczny, który jest nawiązaniem do mojego przybranego imienia, ale niestety nie ma tutaj żadnej ciekawej historii. Także każdy pyta, to pytanie jest bardzo mocno związane też z prześpiewką Orki z Majorki, która również krąży za mną dobre pół życia, ale nie ma tam żadnej zabawnej historii. Po prostu tak raz mnie ktoś nazwał, zostało i utożsamiam się z tym imieniem, więc go używam.
To teraz pytanie do mam. Czy wy jako matki starałyście się podążać tym szlakiem, który został wam wytyczony w waszych domach rodzinnych, czy jako młode kobiety myślałyście sobie, nie, jak będę miała dzieci, to na pewno nie będę robić tego i tego.
Na pewno ja miałam wielokrotnie, nie będę tak jak moja mama, nie żeby to było złe, tylko chciałam absolutnie czegoś innego. No ale jabłko pada niedaleko od jabłoni i rzeczywiście powiela się pewne zachowania i można się tylko na tych błędach uczyć, ale też są rzeczy, które moja mama mi przekazała i które ja przekazuję Matyldzie i uważam, że są to bardzo cenne rzeczy i cenne rady, które się przydadzą w życiu, ale nie ukrywam, że staram się znaleźć jakąś równowagę pomiędzy tym, co przekazała mi moja mama, a tym, co ja sobie sama w sobie wypracowałam, wiedząc albo myśląc o tym, że chciałabym być troszkę inną mamą.
Matylda, tak już przechodząc do konkretów, co to było?
Znaczy tak, moja babcia i moja mama mają bardzo podobne charaktery, a zarówno bardzo różne charaktery. I wydaje mi się, że po prostu pewne rzeczy są tak w nas nawet zakodowane, i nawet jak chcemy robić inne rzeczy, to i tak kończymy tak samo.
A te fajne rzeczy, które ma i mama, i babcia?
Na pewno taka obrona dziecka. To znaczy, ja tego czasami nienawidzę, bo jest mi wstyd, ale...
Matka Lwica.
Ale tak, dokładnie. Jak tylko coś mi się działo, to po prostu od razu atak. Znaczy, tak naprawdę na kogoś, kto mi zrobił przykrość. Także to nie było tak bez żadnego powodu, ale no, nie dają sobie... Tutaj tak.
Każdy dmuchać.
Dokładnie.
A te rzeczy, które tak mniej ci się podobały?
To znaczy tak.
Czego ty byś nie chciała powtórzyć?
Uważam, że w sumie to jest coś, co mi się nie podobało, ale rozumiem to teraz. Taka surowość. Co się zmieniło, bo moja mama była surowa do pewnego momentu w moim życiu, a potem był obrót o 180 stopni. Tak nastąpiło to mniej więcej w gimnazjum, tak mi się wydaje, bo ja jestem ostatnim rocznikiem gimnazjum. Ja na przykład bardzo nie chciałabym powtórzyć takiego schematu w ogóle rodzinnego, który gdzieś tam funkcjonował, że jest mama ten zły policjant i tata ten super
ten dobry.
Fajny. Tak, to jest coś, to jest mój największy koszmar.
Patrzę teraz na drugą parę, jak to z wami było, Aneta i Jorka?
Ja nie mam pojęcia.
Jakie było pytanie?
Pytanie było o takie wzorce, które twoja mama wyniosła ze swojego domu i które powtórzyła. I teraz te rzeczy, które ci się podobały i te rzeczy, od których chciałabyś się jednak odciąć, nie przekazywać
to
dalej.
To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe pytanie i bardzo, bardzo dobre, szczególnie patrząc na taką perspektywę mnie funkcjonującej w tym obszarze jeszcze dziecięcym, nastoletnim kontra teraz, bo my na co dzień pracujemy z mamą. Ja pracuję u niej, na pełen etat jest moją szefową. Ja w ogóle uważam, że to jest, zresztą mówię to wszystkim moim znajomym, od kiedy pracuję z własną matką, że wszyscy ci ludzie, którzy wyśmiewają w jakiś sposób ludzi pracujących u swoich rodziców ze swoimi rodzicami, nie mają pojęcia, jak bardzo dobrą trzeba mieć tą relację z tymi rodzicami, żeby faktycznie być w stanie to robić i że to wcale nie jest coś takiego prostego, to wcale nie jest jakieś takie, jakiś taki przywilej, z którego wynikają jakieś benefity, że tak powiem, niesprawiedliwe. I wydaje mi się, że patrząc na to, jak wyglądała nasza relacja, gdy byłam nastolatką, no to jest to zaskakujący obrót spraw, bo mi się nic nie podobało, to mogę z całą pewnością powiedzieć. Co więcej, no byłam pierwszym dzieckiem, w związku z czym wszystkie gdzieś tam jakieś schematy, patenty były sprawdzane na mnie, a teraz już są wypracowane, więc na moim bracie sprawdzać ich nie trzeba.
Matylda kiwa głową, czyli u was było tak samo, ale Aneta, powiedz mi, jak to było w twoim przypadku, podobnie jak u Marty, że były takie rzeczy, które powtarzałaś po swojej mamie?
Ja bardzo chciałam być inna niż moja mama. Mniej zasadnicza, mniej kontrolująca, mniej surowa.
Orka się śmieje,
czyli wydawało mi się, że jestem bardzo niekontrolująca, aby jednak byłam kontrolująca. I rzeczywiście jest tak, że Orka była takim... To był taki obóz treningowy, tak, królik doświadczalny. Ja jestem bardzo inną matką teraz względem mojego syna, Marcela.
Poluzowałaś warkoczyki?
Bardzo poluzowałam. To jest efekt tego, że matka nigdy nie wie, to tego się nie da nauczyć, gdzie odpuścić kontrolę, a gdzie nie, dlatego że wydaje się, że odpuszczenie kontroli jest niepedagogiczne, tak? Albo że jest nieodpowiedzialne. Więc to jest taka próba wyważenia między potrzebą bycia odpowiedzialną matką, a matką, która daje dziecku swobodę. Mnie bardzo w tym takim okresie nastoletnim Orki, który nie był prosty dla mnie jako matki i w ogóle jako rodzica, bardzo mi pomogło to, że przeczytałam kiedyś w książce jakiejś psychologicznej, że córka musi zakwestionować matkę całkowicie, że jest to pewien naturalny etap rozwoju i że to musi nastąpić, jeśli ona ma wykształcić swoją indywidualność, swoją osobowość, że to jest niezbędne. Więc kiedy było mi ciężko, to myślałam sobie, aha, to znaczy, że jest dobrze, bo ona teraz pracuje nad własną, nad własnym charakterem, nad własnymi granicami. Pięknie mnie uczyła,
Z całą pewnością udało mi się zakwestionować postać mojej matki, to na pewno, ale też są rzeczy, których na pewno się nauczyłam, które są bardzo przydatne i będę je pamiętać do końca życia i często się nimi kieruję. Chociaż zwykle już te rzeczy pochodzą z takiego późniejszego okresu, gdzie po prostu miałam już w sobie przestrzeń na przyjmowanie tych różnych rad podświadomie, a nie tylko na odrzucanie ich.
Czyli to do tych buntów pozwolisz wrócimy w drugiej części rozmowy. Aneta Pondo i jej córka Orka Politowicz oraz Marta Bizoni, jej córka Matylda Lubera, dzisiaj gościniami przed hejnałem. I już zaczęła Orka mówić o buncie, o tym, że następuje taki moment w życiu młodej kobiety, kiedy zaczyna się buntować. Aneta wcześniej też nam mówiła o tym, że to jest normalne i psychologowie to podkreślają, że musi być ten moment, kiedy córka podważy figurę swojej matki w życiu. Te wasze bunty były trudne?
Nasze bunty były dość skomplikowane, rzeczywiście intensywne i w pewnym okresie czasu takie mocno burzliwe, ale wydaje mi się, że to dobrze, bo być może trzeba było przeorać tak mocno tą relację. Dzięki temu ja się wyprowadziłam bardzo szybko z domu i mogłyśmy tą relację bardzo szybko naprawić. Także w tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła być lepsza. I też dużo rzeczy jest takich... Nie ma za bardzo takich jakichś kłótni czy sporów, które zostały z nami chyba. Po dzień dzisiejszy nie przychodzą mi one do głowy, tylko wszystko gdzieś tam zostało przepracowane bardziej lub mniej na bieżąco i teraz jest wszystko okej, więc to chyba jest najważniejsze.
Matylda, ty się buntowałaś?
Myślę, że każdy ma jakiś taki okres buntu w swoim życiu, szczególnie właśnie w takim okresie nastolatkowym, ale wydaje mi się, że te bunty mogą przebiegać troszeczkę inaczej, bo ja swój okres nastoletni spędziłam głównie podczas pandemii. I byliśmy jakoś tak wszyscy zamknięci i wydaje mi się, że ja podczas tego mojego buntu, to wiadomo, chodziłam na czarno, przefarbowałam sobie włosy, to tak, ale wydaje mi się, że...
Akceptowałam.
Tak. Wydaje mi się, że ja bardziej podczas swojego buntu zepsułam relację z samą sobą i za tym poszło może oddalenie się bardziej od rodziców, takie nieodzywanie się może, ale nie pamiętam takiego podważania ich zdania tak bardzo wyraźnie. Nie wiem, jak ty to pamiętasz.
Ja się bardzo cieszę z tego, że myśmy nigdy nie miały większych spięć. Jeżeli miałyśmy, to bardzo szybko je rozwiązywałyśmy. Ja się bardzo cieszyłam z tego i cieszę się, że Matylda potrafi być tak zdrowo asertywna, czego ja nie miałam, nie wiedziałam o tym, nie potrafiłam tego zastosować w kontaktach z moją mamą. I na przykład moja mama, ale to też były takie czasy, lata 80. Moja mama mówiła, w to się masz ubrać, bo to jest. I masz się w to ubrać i w tym wyjść. I ja na przykład przychodziłam do Matyldy i pytam, podoba ci się, będziesz w tym chodzić? Matylda mówiła, nie. A ja mówiłam, no to będziesz w tym chodzić. I w miarę upływu czasu, widząc jak ona to odbiera i jak stanowczo i grzecznie mówi nie, to ja zrozumiałam, że to już po prostu albo ja się z nią dogadam i zrozumiem, wejdę na chwilę w jej buty i zacznę słuchać jej, albo stracę cudowny, po prostu między nami cudowną
więź,
absolutnie. I myśmy chyba możemy powiedzieć, że takiego aż jakiegoś buntu nie odczułyśmy. Może to też wynikało z tego, że ja taką pracę mam, że wielokrotnie mnie w domu nie było, ale Matylda wie, że zawsze jestem i zawsze może mi wszystko powiedzieć. Jakoś to po prostu przeszłyśmy. No i teraz ta relacja jest naprawdę super, a ja się też cieszę, że ja po tylu latach też jakby zupełnie na nowo, biorąc pod uwagę relacje z Matyldą, zaczęłam budować relacje z moją mamą. Tak jakby Matylda uczyła mnie tego, jak budować relacje z jej babcią, a z moją mamą.
I ty, Marta, i Aneta macie takie zawody, które bardzo angażują, tak jak powiedziałaś, na 100%. Aneta od lat tworzy Miasto Kobiet. To jest taka przestrzeń, która bardzo wspiera kobiety. I czy to nie jest dużo większe obciążenie, jeżeli ty bierzesz na swoje barki właśnie taką pracę wspierania innych kobiet, a masz w domu młodą kobietę i tu jest bunt i tu są jakieś konflikty naturalne w wieku nastoletnim, to nie myślisz sobie, kogoś tu próbuję oszukać?
O, ale ruszyłaś temat. No tak, trochę masz rację i trochę nie. To znaczy taka praca, którą ja mam, która jest związana z kontaktem z innymi kobietami, też dała mi możliwość rozmów i obserwacji, że każda z nas przechodzi to samo. Natomiast ja widzę, że bardzo dużo kobiet ukrywa albo wstydzi się problemów, jakie ma, czy w związku, czy z dziećmi. Natomiast każda z nas to ma, każda to przechodzi. Nikt tak nie potrafi dokopać matce jak druga matka. To też się bardzo często widzi. Więc to, do czego ja na przykład zawsze namawiam kobiety, to żeby się nie porównywały, żeby nie komentowały wyborów innych ludzi, innych matek, że każda z nas ma tak samo trudno, pod górkę. Mnie na przykład moja praca właśnie związana z dziennikarstwem, ale też z takim realnym, codziennym kontaktem z kobietami nauczyła bardzo wiele takiej pokory i akceptacji każdego wyboru ludzkiego.
Czyli nie czułaś się w obowiązku, żeby twoje wybory i twoja ścieżka ta osobista była taka idealna, wzorcowa, no bo skoro ty tworzysz platformę dla innych kobiet, no to powinnaś umieć realizować
no dobra,
to wzorcowo.
No oczywiście, że trochę się czułam, tak? No, że trochę się czułam, ale przecież nie było źle, więc nie miałam. Więc nie miałam aż takich problemów, żeby się czuć źle w tym wszystkim. Więc poza tym naprawdę ja bardzo dużo dzięki swojej pracy uczyłam się o życiu i wiele dobrych rad usłyszałam i później przekazywałam je dalej i pozwolę sobie przekazać jedno zdanie, które wiele kobiet ode mnie usłyszało i mówiło, że to było dla nich ważne, że co wybierasz, rację czy relację? I z naszymi córkami też często tak jest. Z naszymi bliskimi tak w ogóle jest. Że my często mamy rację, ale czy warto te racje forsować, czy lepiej zadbać o relacje? Zwłaszcza, że wiele razy przekonywałam się, że ta moja racja wcale nie jest racją, bo potem się okazywało, że nie miałam tej racji. Więc albo racja, albo relacja.
Bycie matką to jest sztuka odpuszczania. Tak
jak w ogóle bycie człowiekiem jest sztuką odpuszczania.
Ale według mnie jest dużą sztuką powiedzieć córce, tak, przepraszam, pomyliłam się. Nie miałam rady, pomyliłam. To jest absolutnie wielka sztuka, bo ja na przykład, moja mama zawsze stała na takim, w takiej pozycji, że jednak to racja jest i to moje zdanie zajmie. I ja mam, i kiedyś wspomnisz moje słowa. I ja też do pewnego momentu myślę sobie, no nie mogę się teraz wycofać z tego, bo stracę w oczach córki. Ale
paradoksalnie więcej zyskujesz w ten sposób.
Ale to jest bardzo duża sztuka powiedzieć, przepraszam, pomyliłam się.
Ale myślę, że właśnie bardziej ludzie tracą na tym, że nie potrafią się przyznać do błędu. Znaczy, dla mnie to jest na przykład, ja podziwiam ludzi, którzy potrafią po prostu się przyznać do tego, że popełnili błąd, albo że nie mieli racji, albo że nawet zmienili zdanie, bo to też się może zdarzyć. Ale jest taki jeden sposób, ja się dowiedziałam, że bardzo dużo osób w moim wieku miało dokładnie tak samo, że właśnie jak się pokłóciło z mamą albo z babcią, ogólnie z jakąś kobietą w domu, to to wtedy matka albo babcia na znak pokoju przynoszą pokrojone jabłuszko.
Ładne.
Coś w tym jest.
Że zawsze nawet nie mówimy sobie przepraszam, nie ciągniemy tej kłótni, tylko przynoszą pokroiłam ci jabłuszko.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Wracamy do rozmowy o byciu matką, matką i córką w studiu gościnie Aneta Pondo, dziennikarka, redaktorka naczelna Miasta Kobiet i córka Orka Politowicz, która tworzy muzykę pod pseudonimem Orcze. Jest też Marta Bizoń, aktorka, wokalistka z córką Matyldą Luberą, także wokalistką pod pseudonimem Mati działającą. No i wychodzi z tej naszej rozmowy, że najtrudniejsze i w ogóle najtrudniejsze w życiu rodziców, a matek szczególnie, jest pozwolić dzieciom uczyć się na własnych błędach i nie wtrącać się.
Tak.
Tak. Jest to po prostu ciężkie, ale tak.
Matylda.
I zapadło milczenie.
Ja uważam, że trzeba każdemu dać popełniać swoje błędy, ale też, żeby nie było. Ja uważam, że bardzo ciekawe jest, widziałam takie w internecie stwierdzenie, że starsze siostry też powinny dostawać prezenty na Dzień Matki od swojego młodszego rodzeństwa, bo tak naprawdę to...
Troszkę matkują? Ty matkujesz swojemu bratu?
Ja bardzo matkuję. I na przykład ja też łapię się sama na tym, że bardzo jest mi ciężko odpuścić mojemu młodszemu bratu.
To rozumiesz mamę?
Tak. Ja czasami niestety jak krzyknę na mojego młodszego brata, to słyszę moją mamę w moim własnym głosie. Ale też uważam, że właśnie jest ciężko znaleźć tą taką granicę między takim nawet za takim... brakiem kontroli i takim nadkontrolowaniem wszystkiego, ale też uważam, że na przykład nasz przykład z ubraniami. Teraz mamę zabieram na każde zakupy, bo jej zdanie jest dla mnie... Zobaczyłam, że moja mama ma fajny styl i cenię sobie jej zdanie, dlatego zawsze chodzimy razem.
Było, nie było.
A kiedyś cokolwiek mi kupiła...
Kwestionowałaś. No ja się też oduczam proponowania ciuchów moim dzieciom. Już są w takim wieku, że muszą sami wybierać i trudno było mi zaakceptować nawet w ten weekend takie bardzo szerokie spodnie u mojego syna. Nie rozumiem tej mody, ale okej, szanuję ją. Jak to było, Orka, w twoim wypadku?
Ja może nawiążę jeszcze do tej kontroli, bo to jest coś, co ja zupełnie rozumiem. W tym sensie, że ja osobiście nie chcę mieć dzieci. Przynajmniej na ten moment wiem, że to w ogóle zupełnie mnie to nie interesuje, ale w ciągu ostatnich miesięcy i lat tak myślałam sobie, jakie to jest przerąbane zadanie, że ja też mam świadomość, że gdzieś tam moja potrzeba kontroli rzeczywistości być może jest uwarunkowana gdzieś tam poprzednimi pokoleniami, no ale jest. I jak myślę sobie, że miałabym mieć takie dziecko, które nie dość, że w ogóle no nie jest świadome tego, co robi, no to jest tyle rzeczy dookoła, na które może wpłynąć tak, żeby te rzeczy
zagrażają,
zadziałały na nie. Na przykład idzie chodnikiem takie dziecko z naprzeciwka w moją stronę i widzę, że tam jego rodzic gdzieś idzie za nim, a to dziecko 15 kroków przed nim, no i idzie. No i mówię tak, przecież tu są samochody obok na drodze, to dziecko nie wie, że jak ono wbiegnie na tą drogę, no to te samochody po prostu je rozjadą. Przerąbane. Jakbym była takim rodzicem, to ja bym nie była w stanie w ogóle puścić jego ręki, no bo niby jak, skoro dosłownie może coś spaść tu z zachód, tu może ten samochód przejechać, tu jakiś rower, tutaj hulajnogarze, no i w ogóle jak odpuścić tą kontrolę? I tak zaczęłam myśleć o tym, że faktycznie to zadanie rodzica zupełnie wykracza poza takie zastanowienie, jak się jest dzieckiem czy nastolatkiem, to w ogóle nie myślisz o tym, nie zastanawiasz się, jak bardzo trudno jest tą kontrolę odpuścić w związku z tymi wszystkimi zagrożeniami.
Dziecko, tym tych zagrożeń jest więcej, już nie wystarczy chronić dziecko przed fizycznymi zagrożeniami.
I co gorsza, nie masz go już w zasięgu wzroku.
Cały czas.
I wtedy przychodzi mi zawsze do głowy, jak pierwszy raz pojechałam sama do Azji i reakcję moich rodziców. I teraz dopiero ją rozumiem. Bo co to w ogóle ma być? Rozumiecie, nie? Że
ile lat miałaś?
Już miałaś ponad 21.
21, jak do Azji.
Ale dla mamy to chyba nie ma wielkiej różnicy, czy 16, czy 21.
Do Bombaju pojechałam we dwójkę z Klaudią.
No dobrze, ale to wtedy ja zareagowałam tak strasznie,
to
że
prawda.
Zastanawialiśmy się z moim mężem, a czy on powiedział, że nie damy ci paszportu.
Ja teraz to rozumiem, bo w ogóle sobie nie wyobrażam mieć dziecka właśnie ze względu na to, że jak ja miałabym tą kontrolę odpuścić. Także jest to zadanie, które wymaga zdecydowanie...
Można odpuścić i całe życie myślę, że rodzic uczy się odpuszczania kontroli i to, że nie widzi dziecka, czyli że mieszkasz gdzie indziej, nawet jest łatwiejsze, bo jakbyś mieszkała z nami i na przykład nie byłoby cię wieczorem czy w nocy w domu, to ja bym się cały czas zastanawiała, gdzie jesteś, a tak się nad tym nie zastanawiam. Czyli dojrzewanie rodzica polega też na takim zrozumieniu, że dziecko jest odrębną istotą i wydaje mi się, że nasi rodzice, moi rodzice i rodzice koleżanek z mojego pokolenia tego nie rozumieli, bo ja pamiętam, jak kończyłyśmy 30 lat, potem jak kończyłyśmy 40 lat i 50 lat, to cały czas były te rozmowy, Boże, moi rodzice to myślą, że ja ciągle, nie wiem, mam 20 lat czy 10 lat i jestem dzieckiem.
Ale ja jestem w tym wieku, w którym jestem, a do tej pory, jak gdzieś jadę, czy nawet do Katowic, czy do Łodzi, czy na drugi koniec świata, to piszę mojej mamie jestem. I udało mi się to przemycić na łono mojej rodziny. I poprosiłam moje dzieci, bardzo to szanują, że gdziekolwiek po prostu jadą i jeżeli mają taką możliwość, wystarczy tylko sygnał. Jestem. Ja w związku z tym jestem spokojniejsza. Coś już takiego mam zakodowanego i jestem im bardzo za to wdzięczna, że to uszanowali. I na początku był bunt. Jeszcze mój mąż mówi, co ty w ogóle w moim domu się tak nie... Ja jechałem nad morze w klapkach i w ogóle nikt nic nie wiedział. Ja mówię, dobrze, to ty, ale ja bardzo proszę was, że jeżeli... I on się już sam nauczył, że jak gdzieś jedzie, to pisze mi. Jestem, jestem, jestem. I dla mnie to jest, być może jest to zbyt duża kontrola, ale wytłumaczyłam to moim dzieciom, wytłumaczyłam synowi, który się najdłużej z tym buntował, żeby się wczuł w moje buty, że wtedy ja jestem spokojniejsza, ja wiem, gdzie on jest, on sobie tam wszystko może robić, ale ja wiem, że on jest w tym miejscu.
Dziewczyny, na koniec pytanie, za co najbardziej cenicie swoje mamy? Co jest taką najważniejszą w nich cechą, bardzo, rzeczą?
Bardzo trudne pytanie. Ja chyba cenię najbardziej za to, że troszeczkę wzięłam taki przykład z mojej mamy, że nieważne jak późno jesteś w swoim życiu i w ogóle co masz za sobą, jakąś ścieżkę, czy to karierę, czy to czegokolwiek, stylu życia, że nigdy nie jest za późno, żeby po prostu zająć się czymś albo przestawić się na coś, co będzie ci sprawiało większą przyjemność. I że pieniądze, jak na coś są potrzebne, to zawsze się znajdą. Chociaż to czasem jest zgubne.
Mati, ty?
Ja tak sobie pomyślałam, że mama, jak jeszcze właśnie byłam mała i pyskata, to mi mówiła, że nie możesz tak do mnie mówić, bo nie jesteśmy przyjaciółkami. A myślę, że jesteśmy przyjaciółkami. I cenię sobie to, że właśnie każda z nas, nawet jak, wiadomo, zdarza nam się pokłócić, mieć różne zdania i myślę, że to się zdarza absolutnie każdemu, ale zawsze, zawsze i po prostu jak któraś z nas potrzebuje pomocy, rozmowy, to jesteśmy. I czy to się przytulić zwyczajnie, czy wypłakać, dać sobie miejsce, porozmawiać, to jesteśmy. I myślę, że właśnie taka relacja z mamą, już nawet poza tylko i wyłącznie mama, córka, ale przyjaciółki, jest bardzo ważna.
Czujecie taką bezwarunkową miłość?
Ja tak.
Ja bardzo.
Ja też.
Tak.
Bardzo dziękuję. Marto, coś chciałaś jeszcze
tak,
dodać?
Tak, bo ja chciałam złożyć życzenia mojej mamie, która nas słucha. Mogę?
No, tak.
Mamo, wszystkiego najlepszego dla mamy Małgosi, która nas słucha w Wadowicach.
I w ogóle dla wszystkich.
Dla wszystkich mam przede wszystkim, tak.
To ja mojej mamie Basi też składam. Bardzo dziękuję wam za wizytę dzisiaj w studio. Aneta Pundo, jej córka Orka Politowicz, a także Marta Bizoń i Matylda Lubera były naszymi gościniami. Bardzo dziękuję.